Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Ośrodka Badań nad Migracjami. Mam zaszczyt jako pierwsza mówić na tym spotkaniu. Moje wystąpienie troszeczkę będę mówiła jak stary Belfer, ale niestety muszę widzieć swoje slajdy, a siedząc przy stole niestety tych slajdów nie będę widziała, także przepraszam troszeczkę za tą formułę, że stoję, ale mam nadzieję, że rano przy tym mrozie uda mi się jakoś wszystkich chociaż troszeczkę rozgrzać, chociaż tematyka łatwa nie jest. Czy przyjemna? To już jest inna kwestia dla jednych, tak? Dla innych bardziej, dla innych mniej. Moje wystąpienie dzisiaj jest poświęcone nowym krajom członkowskim, które zaczynają, czy są już, bo to jest duże pytanie, obszarem docelowym dla migrantów z Europy Wschodniej. Mam mówić dzisiaj, scharakteryzować strumienie napływowe, przepływy migracyjne i wzory migracji. Tematyka bardzo szeroka, której w Ośrodku Badań nad Migracjami poświęciliśmy 2 lata naszych studiów, także pewnie dzisiaj w tym kwadransie nie uda mi się wszystkiego Państwu opowiedzieć, co udało nam się ustalić. Pracowaliśmy w ramach projektu IDEA z badaczami z Węgier i Czech, bo o tych krajach dzisiaj będę mówiła jako studiach przypadku regionu Europy Środkowo-Wschodniej, które zaczynają być, a przynajmniej hipotetycznie, zaczynają być krajami, nowymi krajami imigracji, czy spóźnionymi krajami imigracji, bo o nowych krajach imigracji będzie mówiła Klaudia Finotelli, zdecydowanie mówiąc o krajach basenu Morza Śródziemnego po tej części europejskiej, natomiast ja będę mówiła o tych krajach, które zamierzają, są countries to be, można by powiedzieć, wprowadzając tutaj określenie angielskie, krajami imigracyjnymi. Co nas zastanawia, mówiąc o nowych krajach członkowskich, które mają się stać, bądź już są krajami docelowymi? Przede wszystkim to, co może napędzać imigrację do nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. W jakim stopniu imigracja do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, tutaj na przykładzie tych 3 krajów, które braliśmy pod uwagę, a mianowicie Czech, Węgier i Polski, jest podobna albo różna, bo to nie jest tak, że akurat ta grupa krajów, która razem weszła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku, musi się podobnie zachowywać w kwestiach migracyjnych. I dlaczego tak się dzieje, prawda? Jakie są wzory migracji do tych krajów? Znowu, podobne czy różne, mimo tego, że traktujemy te kraje jako pewną grupę krajów, to nie jest to oczywiste, że te wzorce migracyjne są podobne. I które kraje są już krajami imigracyjnymi? Duże pytanie, które sobie postawiliśmy w ciągu tych ostatnich 2 lat badań. I na te pytania dzisiaj będę starała się udzielić odpowiedzi. Oczywiście będą to tylko części odpowiedzi, bo zwłaszcza na pytanie ostatnie trudno jest udzielić odpowiedź, która będzie odpowiedzią finalną, odpowiedzią ostateczną, bo oczywiście jest to proces, który się dzieje na naszych oczach, prawda? A process in the making, to jest tworzenie i obserwowanie procesów migracyjnych absolutnie na naszych oczach. Siły napędowe imigracji do tych krajów, zebrane w bardzo syntetyczny sposób, określiliśmy jako drivery imigracyjne. Wiele elementów bardzo oczywistych, ale chciałam zwrócić uwagę na pewne elementy, które się tutaj pojawiają i są wspólne dla tych wszystkich krajów. Oczywiście nie wspomnę już o sytuowaniu geopolitycznym, zwłaszcza z perspektywy położenia w Europie, ale także z perspektywy położenia geopolitycznego w Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że to są już kraje członkowskie, to oznacza, że to są już rynki unijne, prawda? Rynki pracy unijne, czyli już zyskały ten status unijnych rynków pracy. To, co się przede wszystkim, to, co jest ważne, to transformacja systemowa i przemiany wewnątrz gospodarek narodowych. I wiemy, że transformacja systemowa i to, w jaki sposób ona przebiegała, i nie zamierzam tutaj analizować tego procesu, bo to nie na tę konferencję. Natomiast chcę powiedzieć, że to, co się stało wewnątrz tych rynków pracy czy wewnątrz tych gospodarek, sprzyjało napływowi. To nie tylko to, co obserwowaliśmy 2 lata temu, jeszcze przed rozpoczęciem kryzysu gospodarczego, a mianowicie te kraje po raz pierwszy zaczęły doświadczać sytuację rynków pracy dobrze rozwiniętych, a mianowicie niedobory kwalifikacji i pracowników. Pracowników w sensie ilościowych i kwalifikacji w sensie określonych profesji, w sensie określonych specjalizacji na rynku pracy. Ale to, co się stało wskutek transformacji systemowej, proszę Państwa, to przede wszystkim to, że zaczęła się kurczyć dostępna siła robocza. To znaczy potencjalnie mamy te ręce do pracy, ale nie możemy ich wykorzystać. Dlaczego? Dlatego, że społeczeństwa tych krajów wskutek transformacji systemu deaktywują się bardzo wcześnie na rynku pracy. To nie tylko schematy i programy wcześniejszych emerytów, które te ręce do pracy deaktywują. To także jak gdyby ludzie sami decydują się na to, żeby pozostać poza tym rynkiem pracy z różnych względów, nawet będąc na bardzo niskim poziomie emerytur, rent i tak dalej. To wszystko powoduje, że aktywność zawodowa w tych krajach jest bardzo, bardzo niska, prawda? Na poziomie 55%. To oznacza, że kurczą się zasoby pracy, w związku z tym potrzeba rąk do pracy. Kurczą się zasoby pracy, zwłaszcza na poziomie tych sektorów, które tych rąk do pracy, jeszcze cały czas pracy manualnej, bardzo dużo potrzebują. Czyli potencjalnie tych ludzi mamy, prawda, bo oni są i są jeszcze w wieku produkcyjnym, można by powiedzieć. I to nie tylko jest przypadek Polski, to jest także przypadek Czech i Węgier, proszę Państwa, jako ewidentny element transformacji systemowej. I to, co zaczęło się dziać w tych krajach, a zwłaszcza to jest widoczne w Polsce, to jest również tworzenie się dualnego rynku pracy, prawda? Czyli z jednej strony mamy ten sektor pierwszorzędny z pracami stabilnymi, dobrze płatnymi, prawda, zabezpieczonymi socjalnie, a z drugiej strony mamy ten sektor, który ciągnie i potrzebuje tych pracowników czasowych, którzy będą wykonywali te prace, których nie chcą już wykonywać krajowcy, prawda? I paradoksalnie pomimo tego, że mamy te ręce do pracy, które mogłyby pracować w tym sektorze, to już zaczynamy doświadczać procesu znanego w krajach wysoko rozwiniętych. Pewnych prac pracownicy krajowi już nie chcą wykonywać. Takim klasycznym przykładem w polskiej sytuacji jest rolnictwo, prawda? Czy też częściowo budownictwo, które wskutek kryzysu gospodarczego troszeczkę się sytuacja zmieniła. W związku z tym sytuacja powstawania dualnego rynku pracy spowodowała również zwiększony popyt, zwiększone zapotrzebowanie na pracowników cudzoziemskich. No i oczywiście, o czym nie możemy zapomnieć, to, że ten napływ pracowników cudzoziemskich nie zaczął się wczoraj, tylko on trwa przez cały okres transformacji. Te napływy miały różne oblicza, różne twarze, poprzez napływy tranzytowe, zwłaszcza w Polsce okresu lat 90., kiedy doświadczaliśmy tych napływów tranzytowych i Polska ewidentnie była traktowana jako kraj tranzytowy. I oczywiście w tamtym czasie, przez całe lata 90., ale także po roku 2000, budowane były sieci migranckie i te napływy także na tym wszystkim się opierają. W związku z tym na to chciałam Państwu zwrócić uwagę, co może kształtować i co może być tą siłą napędową imigracji do tych trzech krajów, o których chcę dzisiaj mówić. Skala. Drodzy Państwo, migracji rejestrowanej do tych trzech krajów. I teraz już widać, że Polska jest jakimś odstępstwem, jakimś zupełnie innym krajem w stosunku do tego, co się dzieje w Czechach i na Węgrzech, prawda? Że ta skala jest absolutnie dużo, dużo, dużo mniejsza i kształtuje się na bardzo niskim poziomie. Powiedzmy sobie szczerze, proszę Państwa, co się działo, pomimo tego, że nawet jeżeli mamy tutaj przedstawicieli wśród nas administracji publicznej, zwłaszcza Urzędów do Spraw Cudzoziemców czy Ministerstwa Pracy, musimy sobie, drodzy Państwo, powiedzieć szczerze, że przez całe 20 lat transformacji systemowej migracja rejestrowana oparta na zezwoleniach na pracę była na tym samym poziomie. 20 tysięcy zezwoleń na pracę każdego roku. Co oznacza, że ta migracja rejestrowana była na dość stabilnym poziomie. To z istotnym spostrzeżeniem, że dlaczego tak było. To oznacza co? Bo ci migranci byli w Polsce. To co? Że duża szara strefa? Zwłaszcza wprowadzenie nowego rozwiązania w ramach polityki migracyjnej w Polsce, oświadczeń na zezwolenie, oświadczeń na zatrudnienie cudzoziemca, pokazało, że jednak ten napływ sezonowy jest dużo, dużo większy, prawda? Więc co się dzieje z tą migracją rejestrowaną, z tą migracją legalną, skoro ona przez 20 lat jest na tym samym poziomie, na poziomie 20 tysięcy zezwoleń, mniej więcej, prawda? Zezwoleń na pracę rocznie. Jak przyjrzymy się temu, co się dzieje w Czechach i na Węgrzech, to oczywiście tam ta skala migracji rejestrowanej jest dużo wyższa. Co też, proszę Państwa, oznacza, będę o tym mówić, że charakter tej migracji jest zupełnie inny, że tam przyjeżdżają ludzie, którzy chcą być dłużej, tak? Którzy kształtują pewną tą zmianę kraju, który może się stać krajem imigracyjnym. W slajdzie A macie tutaj Państwo zasób migrantów, w punkcie B odsetek w stosunku do populacji ogólnej i w Polsce, proszę Państwa, to jest na poziomie błędu statystycznego, czyli jak obliczymy stosunek, proszę Państwa, migrantów obecnych w Polsce legalnych do zatrudnionych w gospodarce narodowej, to nawet to nie przekracza 1%. Czyli to jest w ogóle śladowy problem, można by było rzec, prawda? Ale z drugiej strony, jak popatrzymy na to sezonowe zatrudnienie, no to ci migranci są już obecni. To skala napływu może się kształtować w wysokości 200 tysięcy ludzi rocznie. Oczywiście my wiemy, że nie wszyscy wykorzystują te oświadczenia, że są nadużycia, prawda? Że to są pewne tylko ogólne charakterystyki, które nam potrafią odpowiedzieć na pytanie, to co się w Polsce dzieje, ale czy w pełni nam potrafią odpowiedzieć na pytanie, to jest ogromne pytanie na pewno. Tu, drodzy Państwo, widzimy dynamikę napływu i Czesi zdecydowanie przodują w tej grupie krajów, jeżeli chodzi o zarówno skalę napływu, gdzie, jak popatrzymy na poprzednim slajdzie, było widać, że jeżeli popatrzymy na odsetki zatrudnienia w gospodarce narodowej, to jest na poziomie 5,7%. To u nas w porównaniu z tym niecałym 1%, na poziomie 0,7%, no to jest zasadnicza różnica z tym, co się dzieje w Czechach, prawda? W odniesieniu do obecności imigrantów w tym kraju. Węgry są troszeczkę odmiennym przypadkiem z racji tego, że troszeczkę inne grupy narodowościowe tam się pojawiają i jakby tą skalę imigracji zmieniają, ale jednak też wyprzedzają pod tym względem, jeżeli chodzi o skalę i dynamikę napływu, Polskę. Czyli Polska jak gdyby znajduje się w takim, można by powiedzieć, ogonie tej grupy krajów, ale czy do końca? Będziemy sobie zaraz na to pytanie odpowiadać. Nie wiem, czy dobrze Państwo widzicie, chciałam specjalnie to pokazać na jednym zestawieniu, żebyście Państwo mogli zobaczyć kluczowe narodowości, które pojawiają się w tych trzech krajach, które dzisiaj są przedmiotem mojego wystąpienia. I widzimy, że Ukraińcy tutaj zdecydowanie przodują zarówno w Polsce, jak i w Czechach. Natomiast na Węgrzech widzimy, że jest bardzo dużo Rumunów, najczęściej o korzeniach węgierskich, prawda? Więc jakby ta imigracja kształtowana przez Rumunów, którzy chcą, o korzeniach węgierskich, którzy chcą powrócić na Węgry, będzie też miała zupełnie inny charakter, prawda? Będzie to imigracja niekoniecznie czysto zarobkowa, chociaż ten powód podawany w węgierskich statystykach również przoduje, czyli około 70% wszystkich imigrantów, którzy przyjeżdżają do tych trzech krajów, to są imigranci zarobkowi, więc ten model, ten charakter imigracji zdecydowanie tutaj przeważa. Oczywiście w Polsce musimy jeszcze zwrócić uwagę na podział imigrantów, na tych, którzy pochodzą z Europy Wschodniej, ale też w ciągu lat 90. duże znaczenie odgrywali imigranci z Europy Zachodniej i ten podział właśnie, który zaczął kształtować ten dualny rynek pracy, był bardzo widoczny. Z tym, że oczywiście ci, którzy pracowali, ci z Europy Wschodniej, nie byli widoczni w zezwoleniach na pracę, powiedzmy sobie szczerze, tylko raczej w gospodarce nierejestrowanej. Także tutaj możemy zobaczyć, kim ci imigranci są. Oczywiście napływ zależy od sąsiedztwa, prawda? W związku z tym im bliżej leżą dane kraje, tym oczywiście ten napływ będzie kształtowany poprzez sąsiedztwo w stosunku do tych badanych krajów. Jeżeli popatrzymy na wiek, w tych trzech krajach sytuacja wygląda dość podobnie. Są to ludzie w wieku mobilnym, najbardziej mobilnym, ludzie w wieku produkcyjnym, co potwierdza oczywiście ten argument, że dominującą formą migracji, czy dominującym powodem migracji, motywem migracji jest migracja zarobkowa. Nawet jeżeli to porównamy, prawda, z tym, co się dzieje w populacji generalnej, bo żeby przyjrzeć się temu, co się dzieje z migrantami, warto zawsze to odnieść, drodzy Państwo, do populacji generalnej. I tutaj mamy na podstawie spisu powszechnego, który był realizowany około roku 2000, oczywiście dane są trochę przestarzałe, ale na prawym slajdzie, na prawym rysunku mamy na podstawie bieżących rejestrów ludności adekwatnych dla tych trzech adekwatnych dla tych trzech krajów. Również popatrzmy, co się dzieje z azylantami, prawda? Pomimo tego, że Polska jest w ogonie, jeżeli chodzi o skalę samej migracji, to porównując z innymi krajami, zwłaszcza z Czechami, gdzie widzimy wyraźny spadek od roku 2003, jeżeli chodzi o azylantów, w Polsce jest to wyraźny wzrost, minimalny wzrost na Węgrzech. Także tutaj można sobie zadać pytanie, czym to jest spowodowane. Myślę, że jeszcze będziemy mieli czas, żeby na ten temat porozmawiać. I wreszcie ten komponent, który wydaje się, drodzy Państwo, kluczowy z perspektywy napływu imigrantów z Europy Wschodniej, a mianowicie migracja nierejestrowana. My w ośrodku staraliśmy się, drodzy Państwo, zebrać wszystko, co zostało na ten temat napisane, przeanalizowane. Obecna tutaj Monika Szulecka wykonała taki ogromny wysiłek. To jest tylko wycinek tego, co udało nam się zrobić, żeby Państwu pokazać, drodzy jaki jest rozrzut tych szacunków, prawda? Że jeżeli mówimy, że migracja nierejestrowana, głównie z krajów Europy Wschodniej, waha się, drodzy Państwo, od 50 do 300 tysięcy, to jaka jest jakość tych szacunków, prawda? Przy czym muszę Państwu powiedzieć, że patrząc na te szacunki, tak naprawdę nie widzieliśmy metodologii szacowania. Czyli nawet przyglądając się tego, co się dzieje w Czechach. Głównie w Czechach było to analizowane metodą delficką, pytaniem ekspertów, którzy prezentują swoje szacunki. Na Węgrzech było to wyliczanie w stosunku do szarej strefy w gospodarce narodowej. Także wszystkie te szacunki, oczywiście one nam mówią, że to zatrudnienie nierejestrowane jest, ale natomiast musimy być bardzo ostrożni, prawda? Bo gdybyśmy mieli tutaj liczby, które by nie były rozrzutem sześciokrotnym, prawda, to byśmy jeszcze mogli dyskutować o tym, że ta jakość szacunków jakaś jest, prawda? A w takiej sytuacji bardzo trudno jest określić, jaka ta wartość faktycznie jest. Jeżeli chodzi o Polskę, znowu jeżeli to przyrównamy do populacji generalnej, to zatrudnienie nierejestrowane może się wahać od 0,4% do nawet 3,7% zatrudnionych w gospodarce narodowej, czyli wszystkich tych, którzy obecnie przebywają na rynku pracy. Skala oczywiście jest większa, ale też nie możemy dokładnie powiedzieć, jaka jest, drodzy Państwo, ta skala. Jeszcze nie stworzono modelu, idealnego modelu szacowania pracowników nierejestrowanych. Także było wiele, wiele prób. Jest to łatwiejsze dla pracowników krajowych niż imigrantów. Ale wiemy, że problem istnieje. Chciałam Państwu pokazać, że tego problemu nie zlekceważyliśmy. Wiemy, że jest to bardzo istotny problem, który w analizie napływu z Europy Wschodniej się, drodzy Państwo, pojawi. Tutaj krótko chciałam tylko pokazać to, co się dzieje w Polsce. Wiemy, że zmiany w polityce migracyjnej od 2006 roku wprowadzające oświadczenie na zatrudnienie z cudzoziemca z państw sąsiadujących i niedawno dodano do tego Mołdowę, prawda, pokazują skalę, prawda, że ta skala tak naprawdę, tu macie Państwo w rozbiciu na sektory, tu macie Państwo po prawej stronie ogółem, przy czym wiemy, że większość tych oświadczeń otrzymują nasi najbliżsi sąsiedzi z Ukrainy, biorąc nawet pod uwagę, że te oświadczenia stają się łatwym dokumentem wjazdu do Polski. Tak naprawdę wiemy z wywiadów eksperckich, że są przedmiotem po prostu handlu, tak? Więc nie możemy też w pełni tutaj stwierdzić, że oświadczenia nam oddają skalę migracji cyrkulacyjnej, migracji sezonowej, zatrudnienia do 6 miesięcy. Niemniej jednak porównując to z zatrudnieniem rejestrowanym, opartym na zezwoleniach na pracę, możemy stwierdzić, że tak, to jest ten dominujący charakter imigracji do Polski. Ludzie cyrkulują, przede wszystkim krótkookresowo. Co to powoduje? Ma to określony wniosek dla Polski, zwłaszcza z perspektywy polityki migracyjnej. I powiedzmy sobie szczerze, że oczywiście w taki ruch są wprowadzeni migranci poprzez instrumenty polskiej polityki imigracyjnej. Oni odpowiadają na to. Prawdopodobnie gdybyśmy wprowadzili inne instrumenty, ten charakter migracji by był zupełnie inny. Ale ponieważ, i można by to odczytać w SPAK, z tego co nam przesyłają którzy decydują o polityce migracyjnej, że właśnie takiej imigracji do Polski chcą. Prawda? Bo w Czechach to się będzie kształtowało zupełnie inaczej, na Węgrzech też, prawda? W związku z tym to jest kluczowe pytanie, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć. I teraz wzorce migracji. W Czechach głównie migranci długookresowi i migranci osiali. Chcą tam być, żyć i pracować, prawda? Na Węgrzech raczej migranci długoterminowi osiadli, między innymi o korzeniach węgierskich. I w Polsce to migranci cyrkulacyjni, tak zwane ptaki przelotowe, prawda? Oni popracują, pojadą może dalej, może wrócą, może będą cyrkulować pomiędzy miejscem wyjazdu a miejscem pracy. Ale tak jak powiedziałam, ten rytm samej migracji nadaje polityka migracyjna. I na to powinniśmy sobie, wyraźnie, drodzy Państwo, tutaj powiedzieć. I teraz ostatnie pytanie. Czy te kraje są już krajami imigracyjnymi? To już czy jeszcze, prawda? I proszę Państwa, z tych naszych pogłębionych przecież analiz, których przedstawiam Państwu tylko tak naprawdę mały wabik dzisiaj, patrząc na długość tego wystąpienia, można by powiedzieć, że patrząc na wzorce migracji, na skalę migracji, w przypadku Czech można powiedzieć, że są już krajem wczesnej imigracji. Ta skala zatrudnienia rejestrowanego w stosunku do populacji zatrudnionej w gospodarce narodowej na poziomie 5,7% powoduje, że już możemy mówić o Czechach jako kraju imigracyjnym. A kto spowodował tą zmianę? Migranci długookresowi, migranci długoterminowi, migranci osiadli, czyli oni muszą tam być, żeby wpływali na statystyki migracji netto pozytywnie, prawda? I oni tam są, prawda? I w ten sposób możemy powiedzieć, że Czesi, zwłaszcza Praga, bo koncentracja jest bardzo duża, prawda? 10% praskiej populacji to imigranci. Także ten efekt aglomeracji jest widoczny we wszystkich trzech krajach, ale w Pradze jest największy. Nie tylko dlatego, że Praga jest metropolią o skali europejskiej, ale także polityka, która jest prowadzona przez władze lokalne. Jeżeli chodzi o Węgry, raczej imigranci długoterminowi, bardziej osiadli, i ponieważ jest to specyficzna imigracja, oprócz tej imigracji czysto zarobkowej z Ukrainy, jak widzieliśmy na tym slajdzie z podziałem na narodowości imigrantów, można by powiedzieć, że jest to kraj w bardzo wcześnej fazie stawania się krajem imigracyjnym. Widać tą gdzieś pomiędzy Polską a Czechami, prawda, ale bliżej Czech. Natomiast Polska, i to jest bardzo ciekawy przypadek, i ponieważ siedzimy w Warszawie, pewnie z tej perspektywy najciekawszy, migracje cyrkulacyjne czy tymczasowe nie uczynią z Polski kraju imigracyjnego. Czyli tak naprawdę można by powiedzieć, że ten charakter imigracji wprowadzony w ruch instrumentami polityki migracyjnej może spowodować, że Polska nie stanie się krajem imigracyjnym w sensie tradycyjnego rozumienia kraju imigracyjnego, że będziemy doświadczać migracji netto. Ale to nie oznacza, że my nie będziemy mieć na rynku pracy imigrantów czy azylantów, prawda, którzy będą tutaj przyjeżdżać. My ich będziemy widzieć w statystykach właśnie jako te ptaki przelotowe. Czyli teraz pytanie, które sobie zadajemy, bo ten trend się, proszę Państwa, wpisuje w to, co się dzieje globalnie, że ludzie są tutaj, za chwilę są tam, prawda? Mówimy dzisiaj, drodzy Państwo, o takim niezidentyfikowanej formie migracji, którą określamy jako migrację płynną, prawda? Że jestem tu i tam. Naraz. Zostawiam swoją rodzinę, mam korzenie, jadę do pracy. To, co się działo z Polakami po 1 maja, to w dużej mierze dokładnie jest ten model. Więc może ta terminologia używana, proszę Państwa, do opisu, co się dzieje z krajami wskutek napływu imigrantów, czy one się już stają krajami imigracyjnymi, czy nie, być może jest kompletnie nieadekwatną terminologią do opisu tego, co się dzieje w Polsce. Także powinniśmy na to zwrócić szczególną uwagę i przyjrzeć się specyficznie i dalej badać ten specyficzny charakter imigracji do Polski, bo to będzie Polskę na pewno w następnych dekadach odróżniało od innych krajów. Dziękuję Państwu.